Bracia i siostry, uczniowie na katechezie mają takie dyżurne tematy i pytania, które zadają katechetom. Takich jest kilkadziesiąt pytań, które zawsze młodzież zadaje. I jednym z takich pytań jest, czy możliwe, że istnieje jeszcze taka druga ziemia gdzieś we Wszechświecie. Ja odpowiadam na to pytanie w ten sposób, że osobiście nie wierzę, że jest, choć teoretycznie jest możliwe. Ale Pan Bóg jest oryginalny we wszystkim, co robi i nigdy się nie powtórzył. Weźmy nawet planety w Układzie Słonecznym, ich jest niewiele. I każda jest inna. Ma inną gęstość, inną wielkość, inną orbitę, inną atmosferę, inną temperaturę, inną prędkość. Jest w innym miejscu. Mądrość Boża jest nieograniczona i nie do ogarnięcia przez nas, przez nasz ludzki umysł. Mówi o tym pierwsze czytanie, że zanim Bóg wszystko stworzył, to ona była przed Nim i grała na okręgu. Była tym natchnieniem, tą siłą, która pozwalała to wszystko tak stworzyć. I że Bóg nigdy się nie pomylił, na przykład stawiając granice, bo wszystko ma jakieś granice. Oceany mają granice, góry mają granice. Rów Mariański, największa głębia, ma granice. Życie ludzkie ma granice. I jakby tego nie kwestionujemy, że w tym Pan Bóg ma rację, skłonni jesteśmy to przyznać. No tak, wszystko ma jakieś granice. Problem zaczyna się, kiedy Bóg stawia granice ludzkiej wolności. Kiedy mówi człowiekowi, że czegoś nie wolno. I tu zaczyna się polemika z Bogiem. Najpierw może jest to dialog, potem jest to polemika, potem jest to kłótnia, która może się skończyć rozstaniem się człowieka z Bogiem. Że z powodu pewnych ograniczeń, które są konieczne i które są przejawem Bożej mądrości, człowiek może tego Boga kwestionować. Przeszła przez Warszawę Parada Równości, nazywana również Paradą Dumy. Na tęczowych banerach były pentagramy i koźle głowy. I byli sataniści, którzy ogłaszali nowy porządek świata według szatana. I nieśli takie uwodzicielskie hasło: szatan nie wyklucza, w przeciwieństwie do innych. Taka jest sugestia, podprogowo podana. Szatan nie wyklucza. Gdzie są granice manifestacji? Ktoś powie, nie ma granic. Wszystko jest na pokaz. Wszystko jest do opowiedzenia. Wszystko wolno. Wszystko? A jeżeli jest jakaś granica, to którędy ona ma przebiegać? Kto ma tę granicę wytyczyć? Człowiek? Człowiek nie. Z jednego powodu. Bo człowiek nie chce granic. lub chce je przesuwać jak najdalej w głąb Pana Boga. Chce, żeby Pan Bóg miał jakby najmniej do powiedzenia. Człowiek chce się wyrazić w każdy możliwy sposób. Również taki, który rani innych, ośmiesza, poniża, dziwi, prowokuje, depcze czyjąś świętość. Czy jest jakaś granica? Księga Mądrości mówi, że Bóg wyznaczał granice. Mógł stworzyć góry jeszcze większe niż Himalaje, jeszcze większą głębię niż Rów Mariański, jeszcze większą ziemię, jeszcze większe lądy. Mógł, w swojej wszechmocy mógł, ale uznał, że taka ziemia wystarczy. Takie góry i takie morza. I uznaje, że tyle wolności wystarczy. Że granicą tej wolności jest wolność drugiego człowieka. Tu się kończy twoja wolność, gdzie zaczyna wolność drugiej osoby. Lub powiemy, że nie ma granic. I wtedy narażamy się na zasadniczy spór, gniew, bunt, walkę, a w konsekwencji śmierć. Mądrość była, kiedy Bóg ustalał fundamenty wszystkiego, także fundamenty praw. Bóg położył fundament pod wszelkie prawo i chce, żeby to na tym fundamencie było oparte. I żeby żywioły z brzegów nie wystąpiły. Bóg określił granice. Nie pomylił się ani razu. To my mylimy się w ocenach dzieł Bożych. Że za długo, że za krótko, za późno, za wcześnie, że nie tak. Mamy całą listę zażaleń, zastrzeżeń do Pana Boga. Jedni mówią to na głos, inni to tylko myślą i mówią pod nosem, że nie tak. I dlatego wielu jest niezadowolonych. A co ty myślisz o tych granicach? Mają być, czy ma ich nie być? Czy jest na przykład granica, której kabaret nie powinien przekraczać, wyśmiewając na przykład sakramenty, powiedzmy spowiedź, albo mszę świętą? Jeden z satyryków powiedział, że sprawa sakrum jest poza dyskusją i że nigdy nie ośmieszał tego, w co ludzie wierzą, ponieważ wiedział, że to może kogoś ranić. Można się śmiać z ludzkich przywar, słabości. Śmiech bywa nauką, ale sakrum ma być uszanowane. Inaczej jest to niegodziwe i niesmaczne. Po prostu. To jest nawet kwestia estetyki. Najsmutniejsi są ci, którzy się wtedy najlepiej bawią, którzy się śmieją, nie rozumiejąc. Może im trzeba by zacytować Orwella i Folwark Zwierzęcy, że zwierzęta patrzyły raz na człowieka, raz na świnię i zastanawiały się, kto jest kim. I nie było to takie oczywiste już. Kto jest kim? Może trzeba się na tym zastanowić z tej strony. Tak jak Orwell. Że patrzymy na człowieka i na zwierzę i zastanawiamy się, kto jest kim. Że może nie jest już takie oczywiste, że człowiek jest człowiekiem. Że może schamiał, zdziczał, zezwierzęcił, zbiesił. Są takie określenia, które też definiują człowieka. Przecież czasem mówimy, że upił się jak bydle, albo zachowuje się jak bydle. Żeby dokuczyć komuś, potrafimy używać przecież nader ludzkich, ziemskich, zwierzęcych porównań. Może nie będę ich wszystkich cytował. Ale w naszym języku są takie metafory. Mądrość Boga, który ustawia granice. Granice smaku, granice wolności, granice tajemnicy. Czegoś, co jest nienaruszalne. To powinno być nienaruszone, aby ocalało. Słyszeliśmy fragment Ewangelii. Jezus mówi, że ma nam wiele do powiedzenia. Ale problem jest w tym, że nie możemy jeszcze wszystkiego znieść. Że to jakby dla nas za dużo. Że tę prawdę musi nam dawkować i robi to. Że ta prawda opowiedziana tak do końca, dosłownie, mogłaby nas zabić, mogłaby nas przytłoczyć. Miłość nakazuje mówić prawdę miłości. Prawda powiedziana bez miłości do prawdy i do człowieka, którego ona dotyczy, jest destrukcyjna. Degraduje człowieka. Dlatego Jezus, rozumiejąc nas, mówi, że nie wszystko możemy znieść od razu, że Bóg ma czas na objawienie pełni. Dlatego dzień po dniu, przez całe nasze życie, daje się nam poznać. A potem będziemy mieli jeszcze całą wieczność, żeby Go poznawać. I nie wyczerpiemy tej tajemnicy. Tak jak nie zrozumiemy relacji wewnątrz Trójcy przy Najświętszej. W modlitwie, która była przed liturgią słowa, wypowiedziałem takie słowa. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. W naszych modlitwach, nie wiem, do kogo Ty najczęściej się zwracasz, ale najczęściej ludzie zwracają się do albo Boga Ojca, albo do Jezusa Chrystusa. Bardzo rzadko mówią do Ducha Świętego, a najrzadziej mówią do Trójcy Przenajświętszej. Zresztą w litaniach, w żadnej z litanii nie ma Trójco Przenajświętsza. Takiego wyzwania jest do Boga Ojca, do Syna i do Ducha Świętego. Dzisiaj łączymy to w jeden tytuł, w jedną prawdę, że Ojciec posłał Ducha przez Syna, aby nas przekonywał i aby wszystko brał i przekazywał nam wszystko, co jest w Ojcu i co jest w Synu. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, Pocieszyciela, który nam to wszystko objaśni, który daje nam dar mądrości, rozumu, rady, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej, dar męstwa. My słowo męstwo kojarzymy najczęściej z walką. Niesłusznie. Jest męstwo myślenia. Odwaga myślenia jest potrzebna. W Polsce Jagiellonów bito nawet taki medal temu, kto odważył się myśleć. Może i dzisiaj trzeba wrócić do tego medalu, aby nagradzać tych, którzy rzeczywiście mają odwagę myślenia, zadawania trudnych pytań sobie, nie komuś. I szukania odpowiedzi. Święty Augustyn powiedział, że gdyby Bóg był zrozumiany przez nasz rozum, byłby mniejszy od naszego rozumu. Nie byłby więc Bogiem. No więc nie próbujmy Boga zrozumieć do końca. Jeśli go rozgryziemy, rozłożymy na jakieś czynniki pierwsze, jeśli wykradziemy jego tajemnicę, sądząc, że ją już posiedliśmy, to nie będzie Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie wiem, kto to będzie, ale to nie będzie ten Bóg. Więc całą siłą naszego umysłu mamy prawo zadawać pytania. Mamy prawo szukać odpowiedzi, a nawet obowiązek. Pamiętając, że przynajmniej jedno z tych pytań, z tych wielu pytań pozostanie. Bo musi pozostać bez odpowiedzi.